Viteze biegunami.
Witamy serdecznie, program Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, dzień dobry.
Dzień dobry, 2026, tak powolutku nam się rozkręca, a jak nam się rozkręca, to też myślimy o kolejnych projektach, jeżeli chodzi o ten rok i takich inspiracjach także dla Państwa. A dzisiaj mam wrażenie, że coś takiego szczególnego nam się przydarzy w programie Radia Kraków.
No tak, mieliśmy taką okazję być na podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym jeszcze w roku 2025, a tam pojawił się na scenie pewien gość, a właściwie dwóch gości, którzy zabrali publiczność do Afryki. To była prezentacja Afryka z bliska, podróże, które leczą i inspirują. A tymi gośćmi byli Szymon Nawrat i Tomek Liber. Natomiast Tomka wtedy na scenie nie było razem z Szymonem. Dlatego jest dzisiaj w studiu Radia Kraków razem z nami i o tej Afryce z Tomkiem Liberem będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać.
Czyli dzisiaj w programie Między Biegunami szczególna opowieść o Afryce.
Między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami, a z nami Tomek Liber, którego już przedstawialiśmy. Witaj, Tomku.
No, dzień dobry, witam.
Szczęśliwie powrócił z Madagaskaru, bo widzieliśmy połączenie podczas kalejdoskopu podróżniczego. Wtedy byłeś jeszcze...
Na końcu świata, można powiedzieć.
Zastanawiam się, ile to jest kilometrów. Czy to jest kilkanaście tysięcy, czy kilka tysięcy?
Oj, no kilka tysięcy dobrych w kierunku jeszcze tych kilkunastu, ale myślę, że między 5 a 10.
Dobrze.
Ile? 7, Tomek, tysięcy?
12.
12.
Chyba 12, czyli jednak dobrze myślałem.
Słuchaj, Madagaskar to nie jest takie miejsce odwiedzane zbyt często, nawet przez wytrawnych podróżników czy osoby gdzieś tam jeżdżące po świecie, bo pomimo tego, że to jest czwarta co do wielkości wyspa świata, to jednak mam wrażenie, że jeśli chodzi o taką izolację, to okej, połączenia lotnicze są, można tam dolecieć, ale potem jak pomyślimy już o samym wnętrzu wyspy, która jest dwa razy większa od Polski pod względem powierzchni, to tutaj zaczynają pojawiać się schody.
Pamiętajmy, że tak naprawdę Madagaskar to większość ludzi, aż 75%, żyje w skrajnej biedzie. Madagaskar można podzielić na takie dwa rejony. Turystyczny i ten prawdziwy Madagaskar. Ja nie miałem okazji zobaczyć tej części turystycznej.
Czyli ponieważ... przy wybrzeżu, tak?
To jest... Wybrzeże, oczywiście, że wybrzeże głównie słynie z turystyki. No, ja leciałem tam w innym celu, bo leciałem jako wolontariusz z Fundacji Redemptoris Missio. Lecieliśmy po prostu przywracać wzrok.
Słuchaj, ty zawodowo jesteś ratownikiem medycznym i całe twoje życie zawodowe, ale też prywatne, można powiedzieć, jest tą misją niesienia pomocy wypełnione. Zapytam przewrotnie trochę, czy nie ma już w Polsce miejsc, w których trzeba pomagać, że wyjeżdżacie na inne kontynenty? Czy po prostu stwierdziliście, że u nas ten poziom usług medycznych jest na tyle wystarczający, że chcecie zrobić też coś dla ludzi z innych części świata?
Co, pomagamy cały czas w Polsce, bo zawodowo pracujemy, a w swoim po prostu wolnym czasie, w urlopie, wylatujemy tam, gdzie na tą pomoc oni w żaden sposób nie mogą liczyć. Jedyna pomoc, na jaką mieszkańcy Madagaskaru mogli liczyć, to po prostu właśnie personel, który przyleciał z Polski. Słuchajcie, tam nie było w Berewo, bo akurat my działaliśmy w Berewo, tam nie było żadnego lekarza przez 10 lat. Do 10 lat tam nikt z personelu medycznego się nie pojawił.
A mówimy o, wspomniałeś, 75% populacji no, żyje w skrajnej biedzie, a mówimy tutaj o ponad 25 milionach ludzi, no i jeszcze kraju, w którym opieka medyczna jest w pełni płatna.
Tak, dokładnie. Wiesz co, płatna to jest jedna rzecz, a druga rzecz to...
Dostępność.
Dostępność, ponieważ my wylądowaliśmy w stolicy, ale nasze miejsce docelowe było Berewo. To jest bodajże 1000 kilometrów, ale żeby pokonać ten odcinek 1000 kilometrów, zajęło nam to aż 5 dni.
Czyli niewiele, tak? 1000 kilometrów my tutaj pokonujemy w ciągu kilkunastu godzin.
To przyjeżdżając do was i wracając zrobię 1000 kilometrów tak naprawdę w jeden dzień, a tam no, samolotem, samochodami, traktorem, łodzią, a później reszta sprzętu na wozach ciągniętych przez zwierzęta.
Słuchaj, ale ta lokalizacja Berewo, ona była przypadkowa? Czy ktoś wam powiedział, słuchajcie, tam jest to coś, miejsce. To miejsce, ktoś, komu warto pomóc, ktoś, kto prowadzi jakiś szpital polowy czy przychodnie? Jak ta lokalizacja została wybrana?
Przecież to jest tak, że my jako wolontariusze lecimy tam, gdzie jest taka potrzeba. Akurat Fundacja Redemptoris Missio współpracuje z ośrodkami misyjnymi i tam było takie zapotrzebowanie, no bo jak już wiecie, byłem na kilku misjach w różnych częściach Afryki, no i tutaj była prośba, żebyśmy tam przylecieli, bo mają bardzo dużo osób chorych, więc fundacja stwierdziła, dobra, na Madagaskarze nas jeszcze nie było, zbieramy zespół i lecimy. No i faktycznie, jak tam się pojawiliśmy, to moglibyśmy tam siedzieć i tak jeszcze...
I pracować.
Nie byli w stanie przerobić wszystkiego.
Wiesz, mówisz o tym, że jako wolontariusze, ja bym chciał do tego jeszcze troszkę nawiązać. Wolontariusze to znaczy kto? Nam się wolontariusze kojarzą głównie
z osobami
jako...
pomagającymi gdzieś organizacyjnie, być może logistycznie. Jasne. Natomiast kto tutaj stanowił was o sile zespołu, bo no jeżeli mówimy o pomocy medycznej,
to znaczy,
no to,
że to
też
lekarze
raczej nie niosą jej przypadkowe osoby.
Wiesz co, no, na tej misji niestety albo istety potrzebne są osoby, które bezpośrednio są w stanie coś tam wnieść. Czyli są to zazwyczaj lekarze zabiegowcy. I tutaj był Rysiu, Paweł i Jada. Cała trójka jest okulistami. I ja jako ratownik medyczny do pomocy i do organizacji całości tego
przedsięwzięcia.
Tak jest. Bo to też nie mała gratka, żeby to wszystko połączyć w całość, żeby to wszystko współgrało, żeby cały sprzęt dotarł, poskładać go, rozpakować i zacząć działanie. No, warunki były bardzo ciężkie, ponieważ temperatury od 22 stopni w stolicy po 39 w cieniu, tam gdzie pracowaliśmy w Berewo. No i tak naprawdę od rana do wieczora cały czas ludzie przychodzili i powiem wam coś śmiesznego, bo na początku byliśmy w szoku, ponieważ nikt nie chciał przyjść. My się pytamy...
Przyjechaliście, rozłożyliście szpital polowy, tak?
I się pytamy tego księdza i lokalnej siostry, słuchajcie, dlaczego nikt nie chce przyjść? No wiecie, bo oni jeszcze wierzą, że wy biali, wyciągacie oczy i zabieracie do Europy i tam przeszczepiacie. Ale jak udało się po prostu zoperować kilka pierwszych osób i te osoby, no wieś się, informacja po wsi się rozeszła, no to się zaczęły zbierać prawdziwe tłumy i czekać po kilka dni w kolejce.
Powiedziałeś, że okuliści, w Afryce generalnie bardzo często okuliści pracują. Właśnie z jakiej przyczyny? No bo tak naprawdę jadąc jednorazowo w pewne miejsce, co można zrobić de facto?
Wiesz co, jest bardzo dużo urazów w Afryce tak naprawdę, jak oni przechodzą przez burz.
Znaczy urazów fizycznych, takich, fizycznych, tak, kończyny, tak?
Nie, mówimy też stricte o oczach.
Aha, tutaj. O oczach, okej. Okay.
Przechodzą przez te trzciny i te trzciny często wbijają się im po prostu w oczy. I jest bardzo dużo właśnie takich urazów. No ale tutaj akurat misja była pod hasłem zaćma. Większość tych ludzi nigdy nie widziała lekarza, a tym bardziej okulisty. Z tego, co ja kojarzę, mogę się tutaj mylić, to jest chyba 5 albo 6 okulistów na cały Madagaskar.
Okej. Okay. Bartek, przypomnij, ile razy wielkość Polski? Madagaskar?
No, 2 razy wielkość.
2 razy wielkość Polski. 4 okulistów.
4 okulistów, dokładnie. I to w większości w stolicy tylko.
Jasne. No dobrze, ale byliście w pewnym miejscu, gdzie ta ludność jest ograniczona, tak? No bo wiadomo, też osoby, które są zainteresowane ewentualnie taką operacją czy zabiegiem, no ciężko im dotrzeć do tego miejsca. Czyli skala jest tak duża na niewielkiej przestrzeni teoretycznie właśnie takiej pomocy?
Przecież to jest takich tak?
Potrzeb?
Znaczy tam, tak jak mówisz, że nie wszyscy mogli do nas dotrzeć. Oni do nas docierali przez kilka dni. Płynęli łodzią. Był taki przypadek, że córka przyniosła swoją mamę na plecach, bo mama nie była w stanie chodzić. I 2 dni drogi, żeby do nas się dostać, niosła ją po prostu na plecach. Co było też niesamowitego, Paweł zoperował około 102-letnią kobietę. Bo dokładny wiek nie jest znany, bo nie mają aktów urodzenia. I to z sukcesem. Więc ci ludzie docierali do nas naprawdę z daleka. Bo tak to funkcjonowało, że wcześniej wiedzieli, że my przyjedziemy. Ponieważ
było już tam parafie.
Parafie informacje rozesłały drogą, wiadomo, lądową, wszystko na piechotę. Ksiądz chodził od wioski do wioski, ogłaszał, że pojawią się lekarze. No i ci ludzie po prostu byli pozapisywani i przychodzili.
No dobrze, ale jak wyjechaliście tam, to wiedzieliście generalnie, jakie są potrzeby? To znaczy, to, że okulistyczne, to jasne, ale że nie mogę sobie, ciężko mi sobie to wyobrazić.
No tak, bo my narzekamy często, nie wiem, na brak internetu, na słaby zasięg telefonii komórkowej, tak. Czy nie wiem, czy że stację benzynową mamy daleko. Jakie tam są największe braki? Chociaż wiem, że mógłbyś odpowiedzieć prawdopodobnie jednym słowem.
Braki, ale pytasz dokładnie o braki związane z sprzętem?
Z codziennym życiem.
Tam nie ma nic. Tam tak naprawdę, żeby cokolwiek dostać do jedzenia, jak... nie wiem, chcesz dodatkowo sobie kupić kolę albo coś takiego ze smakołyków, to musisz to przywieźć ze stolicy. Nic nie kupisz na miejscu. Oni żyją od czasu upraw, aż po prostu skończy się jedzenie. Ten okres jest najtrudniejszy dla nich, kiedy zaczyna się pora deszczowa, bo oni później nie mają co jeść. My cały sprzęt i wszystko, co było potrzebne, zabieraliśmy z Polski. Czyli te wszystkie walizki, mikroskopy, leki, wszystko przyjechało z nami z Polski, ponieważ tam nie było nic pod tym względem. Często jest tak, że pytają mnie, no tak, ale oni tam nic nie mają, czy oni są szczęśliwi? Ja myślę, że są szczęśliwi. Wiecie, to u nas już tego nie ma, że znasz swoich sąsiadów. Tam każdy zna siebie wzajemnie, wspiera się, rozmawiają, wieczorami śpiewają, tańczą, słuchają sobie muzyki. Nikt nie siedzi przed telewizorem, nikt nie siedzi przed telefonem. Tylko właśnie siedzę przy ognisku i sobie spędzają tak czas.
Między biegunami.
Tomek Liber dzisiaj w programie Między Biegunami o Afryce, a właściwie o Madagaskarze głównie teraz, o tej pomocy w Madagaskarze. Tomku, mówiłeś już tak troszeczkę o tym, że przywieźliście na Madagaskar swój sprzęt. To znaczy, ile tego sprzętu było? Było was pięcioro? Czworo. Troje lekarzy i ty jako medyk i organizator.
Logistyk cały.
Ja bardziej byłem logistykiem, bo organizatorem jest Fundacja Redaktory z Misją. 16 walizek. 16 walizek wypchanych do dokładnie tyle, ile waga pozwala, 23 kg, ani tam pół kilograma mniej. I to wszystko po prostu transportowaliśmy ze sobą. Słuchajcie, i co jest bardzo fajnego?
I to głównie były leki medyczne
i sprzęt
medyczny.
Tutaj w liczbach 541 konsultacji, 121 operacji. Tyle udało nam się zrobić w przeciągu tego 3-tygodniowego wyjazdu, z czego 10 dni zajęła nam droga w jedną i w drugą stronę.
Zaczekaj, to jest 10 operacji dziennie, wychodzi ponad.
Nawet i 12 robiliśmy.
Okej.
Okay. Bo przyjechaliśmy w sobotę nie planowaliśmy operacji, ale jak zobaczyliśmy tych ludzi, którzy szczekają od 2 dni pod drzewem w słońcu, to stwierdziliśmy z Pawłem, z Rysią i Adamem, rozpakowujemy i bierzemy się za robotę i pierwszego dnia już zrobiliśmy 8 operacji.
Jasne, jak wygląda, znaczy nie będę pytał technicznie, jak wygląda taka operacja, to jest usypianie pacjentów?
Nie, to
czyli
nie jest
znieczulenie miejscowe?
To nawet nie jest stricte jakieś znieczulenie, tylko to jest, dostają tabletkę przeciwbólową, dostają taki relanium, żeby ich wyciszyć, a następnie znieczulenie na podstawie kropel do oczu. Słuchajcie, ci ludzie byli niesamowicie cierpliwi. Nikt się nie ruszał, każdy leżał grzecznie. W Polsce, wiecie jak to w Polsce u nas, my mamy wszystko, więc narzekamy na wszystko, a oni nie narzekali na nic. Przykryci chustą opatrunkową taką, lało się z nich, bo gorąco, nikt nie powiedział złego słowa. Tylko jak wstali, to dziękuję, merci. I to było coś niesamowitego.
Słuchaj, czy tutaj warunki atmosferyczne, czyli też wysoka temperatura przede wszystkim nie były pewnym utrudnieniem dla was, no bo nie mieliście klimatyzowanej sali, sterylnych warunków do wykonywania tych zabiegów, tych operacji, tylko jednak szpital pod chmurką, tak?
To już się przyzwyczailiśmy trochę do tych afrykańskich warunków, jeżeli chodzi o działanie. No te zabiegi okulistyczne muszą się odbywać w ciemnym pomieszczeniu, więc jak ciemne pomieszczenie, to zamknięte okna, zasłonięte zasłony, a jak doskonale wiecie, tam prąd to jest tylko 12 V, nie ma zasilania energetycznego, więc żadnej klimatyzacji oczywiście to w ogóle nie było o czym myśleć. Mieliśmy jeden wentylator, który tam mielił to powietrze. Paweł operował w kąpielówkach, dosłownie w kąpielówkach, ponieważ cały czas się z niego lało, bo to jednak pozycja jedna, te 39 stopni, ale daliśmy radę.
Słuchaj, opowiedz trochę o działaniu fundacji generalnie, tak szerzej, nie? Bo to Madagaskar to jest jedno z tych wyjazdów, powiedziałeś, że byłeś w kilku miejscach na misjach w Afryce. Na czym polega działalność fundacji? Bo może to będzie okazja, żeby zachęcić jeszcze kogoś do pomocy również.
Słuchajcie, fundacja głównie skupia się na działaniu w krajach trzeciego świata. Działa tam, gdzie działają ośrodki misyjne. Czyli sprawdzone już miejsca z jakimś zapleczem socjalnym, żeby można było przyjąć tych wolontariuszy, żeby zorganizować jakiekolwiek sale zabiegowe. No i fundacja od bodajże 20 lat pomaga właśnie tam, gdzie jest taka potrzeba. Głównie poprzez wysyłanie środków medycznych, środków opatrunkowych, ale nie tylko, bo czasem i szczoteczki, i mydło. Takie
podstawowe środki higieny.
Podstawowe, dokładnie. Oraz też to, co najważniejsze, dożywia dzieci. Bo jednak no, w tych krajach
to jest potrzebne.
Jedzenie jest luksusem.
Wiesz co, mówisz o misji medycznej generalnie i o pomaganiu w taki sposób. Tutaj nasuwa mi się pytanie, to w takim razie masz już to doświadczenie. Jak pomagać, żeby to było sensowne?
Żeby ta pomoc trafiała bezpośrednio do osób do potrzebujących. Osób,
bo jest w przestrzeni świata pierwszego, Europy i nie tylko Europy, no, są różne możliwości pomagania. Ale niejednokrotnie słyszę, że to nie jest konkret.
Wiesz co, no, wolontariusze to nie tylko lekarze, bo tak naprawdę to jest cały sztab ludzi, którzy pakuje te kontenery.
Jeszcze tutaj nawet.
Jeszcze w Polsce dokładnie. Są to wolontariusze w szkołach, gdzie zbierane są różnego rodzaju opatrunki. Możecie wspierać to poprzez wpłacanie funduszy i to jest dobra droga. I tak jak ja byłem sceptycznie nastawiony do wielu fundacji, bo doskonale wiecie, jak to z fundacjami różnie bywa.
I z tymi zbiórkami.
I z tymi zbiórkami, to tu muszę z czystym sumieniem powiedzieć, że każda złotówka wpłacona jest naprawdę sumiennie i rzetelnie wydana i realnie odmienia los ludzi.
Czyli to też musimy patrzeć, kto ewentualnie zbiera i jak. To już w tych czasach można sobie zweryfikować, biorąc pod uwagę internet i tak dalej. Bartek, ty cały czas mapy przeglądasz i tak zastanawiam się, czy tutaj jakieś kolejne pytanie geograficzne nam się szykuje.
Tak, no właśnie powiedziałeś, Tomku, że byłeś już w kilku miejscach Afryki. Tak zastanawiałem się, jakie są różnice między tymi miejscami, w których prowadzone są te misje, bo to przede wszystkim przez polskich księży, ale nie tylko. Jak teraz, jak porównujesz misję na Madagaskarze, czy wcześniej pobyt w Republice Środkowoafrykańskiej, jak te różne części Afryki wyglądają? Wiemy, że turystycznie za wiele to wy tam w czasie takiego wyjazdu, w takiej misji nie jesteście w stanie zrobić, nie macie możliwości, ale jednak no, trzeba dotrzeć na miejsce. To też jest swego rodzaju wyprawa.
Wiesz co, w RCA bardzo mi się podobał klimat. Nie było aż tak gorąco i było zielono, było pięknie zielono. Na Madagaskarze, no my byliśmy w porze suchej, więc sucho, mało zieleni. No i a propos właśnie też tych podróży, to wszyscy się mówili, gdzie wyjedziecie? Przecież tam są zamieszki. Przecież tam teraz był jakiś przewrót, wymiana prezydenta. Absolutnie nie dało się tego odczuć. Było bezpiecznie, komfortowo. Często mnie pytają, gdzie ci się najbardziej podobał? Ja lubię Afrykę. Afrykę albo kochasz, albo jej nienawidzisz. Musisz się przyzwyczaić do tych warunków, które tam po prostu panują, jak to funkcjonuje, że jesz cały czas to samo. Tak naprawdę, czy to właśnie w RCA, czy to w Kamerunie, czy na Madagaskarze. Cel jednoznacznie nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć, ponieważ nie patrzyłem przez pryzmat podróżniczych na Madagaskar czy na RCA, tylko właśnie konkretnym celem pomagania ludzi. To, co powiedziałeś, że no faktycznie niewiele widzimy. No i taka jest prawda, niewiele zobaczyliśmy.
Bo to nie jest celem. Tomasz Liber dzisiaj w programie Między Biegunami.
Między Biegunami.
W programie Między Biegunami dzisiaj w Radiu Kraków Tomek Liber. Opowiadamy o pomaganiu na Madagaskarze, o waszej misji. Tomku, to już za tobą. A jakie plany na ten rok, na 2026?
Wiesz co, w tym roku w planach mam dwa wyjazdy, jak na chwilę obecną. Będzie to
misyjne wyjazdy.
Misyjne, oczywiście misyjne, poza swoimi prywatnymi. To będzie powrót do RCA, do Republiki Środkowoafrykańskiej z misją Oczy Afryki oraz Sierra Leone. I tam prawdopodobnie polejedziemy z zupełnie nowym projektem, o którym jeszcze nie chcę do końca mówić, ale na pewno...
Znaczy nowym projektem medycznym.
Nowym projektem medycznym, dokładnie okay. Tak. Bardziej szkoleniowym, edukacyjnym i chirurgicznym.
No bo też jakby kwestia edukacyjna tutaj jest bardzo istotna. Nie wiem, jak wy przyjeżdżacie na miejsce do tych misji, czy są tam osoby, którym wy możecie w jakiś sposób też delikatnie...
Podpowiedzieć,
ale może też wykształcić, poduczyć w wykonywaniu tych podstawowych zabiegów medycznych, czy...
To, co właśnie Bartek powiedziałeś, jest bardzo istotne, ponieważ ponieważ zawsze chcemy zostawić coś, co będzie tam funkcjonowało. I teraz na przykład właśnie ten wyjazd w tym roku będzie mocno szkoleniowy, ponieważ mamy pomóc wyszkolić lokalnego lekarza, żeby on operował na miejscu.
No właśnie, nie dawać tylko tej ryby, ale też tę wędkę.
Dać tę wędkę, dokładnie tak. No i takie są nasze cele, więc też na pewno wyjazdy szkoleniowe mają ogromne znaczenie, ponieważ ci ludzie są na miejscu. My jesteśmy tam określone 3 tygodnie, powiedzmy, a oni tam zostają. Więc dla nas bardzo ważnym aspektem jest zawsze jak najwięcej osób, które chcą zaprosić, pokazać, pomagać, szkolić, żeby oni tam pomagali dalej.
Tomek, o waszych misjach gdzieś można informację w internecie znaleźć, w jakiś sposób też dołożyć się jakąś cegiełką do tego, żebyście mogli zabrać więcej sprzętu, czy więcej opatrunków, więcej po prostu tych potrzeb na miejscu, przez co zaspokoić?
Jasne, jak najbardziej. Możecie sobie poszukać informacji na temat Fundacji Redemptoris Missio i tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o celach, o po prostu numerze konta i jakie są plany przyszłościowe na kolejny wyjazd.
Ja tutaj wrócę jeszcze tylko do tego, że Tomek mówił, oczywiście to jest wyjazd i tam pomaganie, też finansowo, ale też można pomóc na miejscu tutaj, więc niekoniecznie trzeba wyjeżdżać, proszę to sobie prześledzić. Mówiliśmy o tym, że wy pomagacie, ale tak na Madagaskarze, z tego co wiemy, to wy też musieliście sobie udzielać pomocy.
Dokładnie tak, ja to wiadomo, zmiana flory, zmiana wszystkiego i też się
pochorowaliście.
Dokładnie tak. Więc bardzo ważne jest tak naprawdę być przygotowanym do takiego wyjazdu. To nie jest tak, że z dnia na dzień możesz sobie wyjechać, bo musisz pamiętać o tych szczepionkach obowiązkowych, które są na miejscu, o szczepionkach, które warto sobie zrobić. No i być przygotowanym, że mimo tych szczepionek, mimo tego wszystkiego, coś na miejscu możecie również spotkać. No my akurat mamy ten plus, że mamy wykształcenie medyczne, dlatego kropluweczki zawsze mamy ze sobą, leki odpowiednie mamy ze sobą, żeby szybko postawić się na nogi i bardzo szybko wrócić do celu, który mamy.
Tomku, wykorzystamy też to, że mamy cię w studiu Radia Kraków w programie Między Biegunami i też podpytamy właśnie o te praktykalia, bo wiemy też, że poza misyjnymi wyjazdami, tymi pomocowymi, też sam prywatnie podróżujesz sporo po świecie, a my też jako twoi koledzy, bo znamy się od wielu lat, korzystamy nierzadko z twojej wiedzy, będąc gdzieś tam w podróży. Wspomniałeś o szczepionkach. No właśnie, czy nie masz wrażenia, że na przykład czas pandemii i te kontrowersje wokół szczepionek zrobiły dużo złego w tym, że dzisiaj na przykład osoby wyjeżdżające ignorują też te zalecenia związane z tym, że warto się zaszczepić, wyjeżdżając w daną część świata, bo niektóre choroby w dalszym ciągu no, zbierają tam poważne żniwo?
Wiesz co, ja myślę, że osoby, które decydują się na wyjazd, to są osoby świadome. I one zdają sobie sprawę, że jednak warto się zaszczepić. Raczej tych szczepionek unikają i komentują osoby, które no, mało co mają wspólnego z tego typu wyjazdami. I ja osobiście polecam, zachęcam, ponieważ naprawdę to pomaga i później powoduje mniej problemów na miejscu.
Ja muszę zapytać o coś innego, to znaczy też o te szczepionki właśnie, bo kiedyś strony internetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych tak informowały o szczepionkach, ale z tego co wiem, to tam to troszkę po macoszemu było traktowane. I teraz, gdzie jest takie źródło, żeby się dowiedzieć? Dobra, jadę do Laosu, jadę do Wietnamu, Indonezji. Jakie szczepionki wziąć?
Są obowiązkowe albo zalecane.
Jest takie miejsce, z którego ty korzystasz?
Wiesz co, ja bardzo często korzystam w pierwszym rzucie z mObywatel.
Czyli po prostu.
Tak, dokładnie. Okay. Tam możesz zobaczyć sobie...
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia.
Odpukam już te ministerstwo, że powiedziałem, że to negatywne miejsce.
Nie, no wiesz, jest to, okay. Poprawiło się to zdecydowanie i faktycznie rzetelne informacje możesz tam uzyskać, jeżeli chodzi o szczepienia. A najlepszym źródłem są to po prostu osoby, które realnie wyjeżdżają. Najczęściej medycy doświadczeni i oni ci powiedzą, wiesz co, to zdecydowanie nie jest zalecane, ale to sobie na przykład zrób, tak jak dur brzuszny.
No właśnie, ale są te szczepienia, które są zalecane, są te szczepienia, które są obowiązkowe, ale są też takie szczepienia, które tak naprawdę mogą być przydatne nam nawet podczas normalnego funkcjonowania w Polsce czy w Europie. No i ja tutaj podam swój przykład, kiedy rok temu kontaktowałem się z tobą, będąc w Malezji. No i radziłem się ciebie tak naprawdę, co zrobić po prostu ugryzieniu przez bezpańskiego psa, no bo niestety nie miałem szczepienia na wściekliznę, a tutaj takie powikłania można w bardzo łatwy sposób, będąc w takim kraju, mieć, szczególnie kiedy nie wiemy, czyj to był pies, czy on był szczepiony, a będąc w podróży gdzieś w górach, po prostu jest to praktycznie niemożliwe do ustalenia. No i właśnie, mało kto jednak z nas szczepi się wcześniej na wściekliznę, a to może też wydarzyć się w Polsce.
Zgadza się. Wiesz co, ja akurat jestem zaszczepiony. Psy są dość... Ja osobiście zawsze psów na takich wyjazdach się bardzo boję. Bo tak jak powiedziałeś, nie wiem, czy to jest pies, nie wiem, czy on jest z zamiarem przyjaznym, czy nieprzyjaznym.
Pomrykanie ogonem tylko.
No, a wiemy, jak bardzo wścieklizna jest niebezpieczna dla nas.
Czyli jednak zalecałbyś?
Wiesz co, tak, jeżeli po prostu wybierasz się w taki rejon świata, gdzie tych psów wiesz, że jest bardzo dużo, to zdecydowanie tak.
Okej, czyli wścieklizna, ty powiedziałeś o dur brzuszny.
No ale myślę, że też szebra. Możemy też wrócić do takich podstawowych szczepień. Mam tu na myśli na przykład tężec, bunicę, polio, czyli też choroby, które my jako dorosłe osoby...
Są jeszcze osoby, które się nie szczepią na to?
No kiedyś w pewnym momencie naszego życia to były szczepienia obowiązkowe, no ale potem po jakimś czasie te szczepienia też trzeba odświeżać, tak? Ponawiać. I myślę, że o tym też niewiele osób myśli, bo ten czas jednak bardzo szybko płynie i ten okres 10 lat gdzieś tam od szczepienia jako osoby chyba bodajże w wieku lat 18, gdzieś tam w okolicy matury, no potem zapominamy o tym i nagle budzimy się, mamy 30 parę lat albo i 40 i więcej i nagle okazuje się, że te szczepienia też warto byłoby jednak odświeżyć, bo na przykład u nas wracają takie choroby jak choćby krztusiec.
No zgadza się, wracają. Właśnie też między innymi, słuchajcie, na Madagaskarze spotkaliśmy osoby, które gruźlica to tam jest mocno powszechnie, ale też osoby trędowate, gdzie ja już myślałem, że po prostu to nie istnieje, a jednak tam tych osób jest bardzo dużo. Więc zalecam szczepienia i to, co Bartek powiedziałeś. Ja sam osobiście zastanawiałem się, gdzie mam swoją książeczkę szczepień, jak byłem dzieckiem i nie znalazłem jej. Powtórzyłem po prostu te szczepienia. Konsultowałem się z specjalistą, powiedział mi, tak, to można powtórzyć, to warto zrobić jeszcze raz.
To do tematu szczepień wiemy już, że warto wrócić, warto przeglądać tę swoją żółtą książeczkę, jeżeli planujemy gdzieś jakiś wyjazd, szczególnie na tereny, gdzie to narażenie na choroby może być większe, ale co jeszcze powinno znaleźć się w plecaku czy walizce osoby podróżującej? Mam tu na myśli apteczkę, bo to jest jednak coś, o czym bardzo często zapominamy, a ja uważam jednak, że to wcale nie jest mniej ważna rzecz niż chociażby paszport.
Zgadza się, wiesz co, i apteczkę, do apteczki trzeba podejść bardzo mocno indywidualnie, bo dla każdego apteczka kojarzy się z czymś innym. Jedni uważają, że to apteczka taka typowo samochodowa, a na wyjazdy ja w zależności gdzie jadę mam różną apteczkę. Znaczy w różny sposób skompletowaną, bo pokrowiec jeden, ale kompletuję, przede wszystkim zabieram zawsze ze sobą antybiotyk. Ponieważ w tych miejscach, gdzie bywam, no ciężko dostać antybiotyki. Zabieram zawsze coś do strzycia ran. Wiem, że nie wszyscy potrafią, ale jednak ja gdzieś to ze sobą mam. Elektrolity, czyli takie podstawowe rzeczy, które powinno się tam znaleźć. No i często, mimo że nie jestem uczulony, zabieram ze sobą pena z adrenaliną. Bo zdarzyła mi się taka sytuacja w Republice, akurat to było w RPA, gdzie przez przypadek oczy przetarłem, jadąc wcześniej konno, nagle opuchnięte oczy, nic nie widziałem. Do najbliższego szpitala mieliśmy 10 godzin drogi. No a taka właśnie adrenalinka by tutaj sprawę załatwiła.
Czyli też można powiedzieć pewne doświadczenie, które z tych podróży, z tych wyjazdów, nawet w twoim przypadku też się przydaje potem, żeby tę apteczkę uzupełnić.
Zdecydowanie. Też pamiętajcie o tym, że leki, które zażywacie na stałe, zróbcie sobie ich większy zapas, bo na miejscu niekoniecznie je po prostu dostaniecie.
Jasne. No to jest takie, zawsze warto o tym myśleć. Bartek, po twoich doświadczeniach malezyjskich sprzed kilkunastu miesięcy, to jest coś, o czym rozmawialiśmy już później niejednokrotnie. Ja teraz, przygotowując się do wyjazdu, też o tym myślę już zupełnie inny sposób, bo tak powinniśmy myśleć o swoim zdrowiu, dlatego że po prostu w tych miejscach, nawet jak będziemy w super miejscu, gdzie jest wszystko, to jednak od reakcji i pewnej sytuacji do tego, co się później dalej wydarzy, może trochę minąć, więc warto zareagować. Tomek, bardzo dziękujemy za to, że wpadłeś do nas do studia. Tomasz Liber był gościem Między Biegunami.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję też, że nasz dzisiejszy program był dla Państwa pewnym drogowskazem, co warto zrobić jeszcze przed kolejną podróżą, bo tego, co dzisiaj usłyszeliście, raczej na rolkach na Instagramie nie zobaczycie i nie usłyszycie.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.